Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry.
Takie podsumowanie pana kampanii i także spotu, najbardziej mocne, jakie usłyszałem w sobotę, to określenie wicemarszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, że się pan sam zaorał, że nastąpi już koniec pana kampanii.
To bardzo miłe, że mówi to przedstawiciel tej frakcji politycznej, zarzucając mi, jak rozumiem, bo to wielokrotnie padało, używanie czy szafowanie tragedii smoleńską do politycznych celów, która sama przez długie lata to robiła i nie stać jej było na słowo przepraszam. Nie na słowo przepraszam było stać. Wyjaśniłem to bardzo precyzyjnie. Też wielu ludzi mówiło mi o tym, że po co pan zdejmuje ten spot, przecież to jest protest przeciwko upolitycznieniu Smoleńska. Ja na Smoleńsku nie chcę robić polityki. Kiedy zauważyłem, a przepuściłem to w ferworze kampanijnym, tego startu kampanii, że taka aluzja się pojawia, zareagowałem natychmiast, sprawa jest przecięta, zamknięta. A oczywiście jesteśmy w kampanii wyborczej, więc politycy i PiSu, i Lewicy, i PSL-u,
wszyscy będą wykorzystywali
każde potknięcie i każdy błąd, nie mam co do tego złudzeń.
Jak pan przewiduje wynik starcia pomiędzy, że użyję tutaj lotniczego określenia MiG-29, a F-35 prezydenta Dudy.
MiG-29 to jest wspaniała konstrukcja. Piloci bardzo ją sobie chwalą i ona naprawdę jest w stanie dużo zrobić w powietrzu. Ma znakomite właściwości lotne, to jest znakomity płatowiec. To jest tylko kwestia uzbrojenia. F-35...
Ale schodząc z militarii.
F-35 jest samolotem, który działa na bardzo duże odległości. MiG-29 jest bardzo dobry w walce wręcz. Do takiej walki wręcz, jeżeli mogę użyć tego porównania, z całą pewnością dojdzie i też myślę, że to nie jest tak, że wybory przez prezydenta Andrzeja Dudę są dzisiaj wygrane. Proszę pamiętać, że w 2015 roku, o tej porze roku, prezydent Komorowski miał 57% poparcia, Andrzej Duda miał 19%, a Kukiza w ogóle nie było jeszcze w sondażach, bo pojawił się w lutym z 2,3%.
Pytałem o pana ocenę swego wyniku. Jakiego pan się spodziewa?
Teraz uważam, że jest naprawdę bardzo dobry. To znaczy start na poziomie
Sondaże ostatnie wskazują na 5. miejsce.
Tak, tylko że one są różne. Są takie, które wskazują na 3. i też, proszę pamiętać, że taka była dynamika tego, że w grudniu ogłosiłem to, że chcę startować. Wtedy mieliśmy sondaże po 15%. Później przez 3 tygodnie pracowaliśmy nad zbudowaniem ruchu społecznego, który może wejść dalej. Nie było mnie w mediach, nie był to ten czas. Teraz wróciliśmy. Zobaczymy, jakie będą sondaże za chwilę. Natomiast ja wierzę, że jestem w stanie wejść do drugiej tury z tym pomysłem na Polskę, który mam. A jeżeli wchodzę do drugiej tury, to mamy serię badań, które to pokazują, że mijamy się z prezydentem Dudą o procent w różnych konfiguracjach. To znaczy jest tak, że on raz wygrywa, raz ja wygrywam, ale to jest mijanie się o procent. To jest w tej chwili dla mnie najważniejszym zadaniem jest wejście do drugiej tury i przekonanie tych około 5 milionów Polaków, że warto tej wizji prezydentury dać szansę.
Pana program bardziej przypomina program rządowy premiera niż osoby pierwszej w państwie, która nie ma takich kompetencji, która nie ma całego wyspecjalizowanego aparatu, żeby swoje pomysły wdrażać.
Jak ja się cieszę, że pan to mówi, bo ja mam wrażenie, że kampania prezydencka w polskich warunkach bardzo szybko staje się kampanią na premiera. To znaczy słyszymy mnóstwo obietnic, których wiadomo, że prezydent nie będzie w stanie, mówiąc językiem potocznym, dowieść, dlatego że po prostu nie jest Sejmem, nie jest parlamentem, nie jest rządem. Ja specjalnie nazwałem tę książeczkę, którą opublikowaliśmy pierwszego dnia kampanii, jako pierwszy z kandydatów swoją wizję programową przedstawiłem, wizja, a nie program, słowo, które kojarzy się, a zrobimy to, a zrobimy tamto. Ja pokazuję pewną wizję, to znaczy punkty dojścia, to co wydaje mi się szalenie ważne, priorytety, które są w moim myśleniu, te 4, prawda, klimat, bezpieczeństwo narodowe, samorządy, działalność obywatelska i Solidarna Polska. I to są te rzeczy, które, że tak powiem, inkrustuję konkretami. Pokazuję, powinniśmy to robić w tę stronę, powinniśmy iść w tę stronę, ale ja w tej wizji nie składam obietnic bez pokrycia. Ja nie mówię, zrealizuję to, dam wam emerytury bez podatku, zrobię wam stażowe, zrobię wam to albo tamto, bo ja wiem, jakie jest miejsce prezydenta w polskiej konstytucji. To musi być człowiek, który w moim odczuciu jest bezpartyjnym bezpiecznikiem, wytycza wizję, pilnuje kierunków i sprawia, że niezależnie od tego, czy ludzie są z PiSu, czy z Platformy, mogą się spotkać w jednym kraju. Powtarzam to i chcę, to, żeby to wybrzmiało. Rządy wybierajmy, jakie chcemy. Wybierajmy Prawo i Sprawiedliwość, wybierajmy Platformę, wybierajmy Lewicę, ale w tym systemie trzeba w tym kształcie, który jest, zamontować bezpartyjny bezpiecznik. I funkcja prezydenta to nie jest trzeci gracz na boisku, tylko to jest naprawdę arbiter.
Przechodząc na sprawy bardziej lokalne, jak pan obserwuje życie w Białymstoku, to bardzo poważnym konfliktem tutaj jest kwestia Łupaszki, majora Szendzielarza, kwestia Burego. Pana opinia?
Moja opinia jest taka, że jeżeli mamy do nazwania ulicę, jeżeli mamy do obejścia jakąś rocznicę, jakieś wydarzenie, to naprawdę powinniśmy się zastanowić, czy my to robimy po to, że będziemy ludzi ludzi łączyć, czy dlatego, że będziemy ludzi dzielić. Jest wiele ran w naszej historii, które są wciąż nieprzepracowane. Jest wiele pytań, na które powinni odpowiadać historycy, a nie politycy, historycy, a nie manifestanci. Przecież ja jestem z Podlasia, przecież ja mam znajomych i można powiedzieć i z jednej i z drugiej strony tego sporu historycznego. Przecież ja mam znajomych i tych, którzy sympatyzowali z jednymi i z tymi, którzy byli ofiarami. To jest we mnie, w mojej krwi. Ja uważam jako podlasianin, jako człowiek z Białegostoku, że tym powinni zająć się historycy, a my powinniśmy się skupić naprawdę na tym, żeby wspólnie uczcić pamięć tych, którzy w tamtych latach tracili życie, bo ta ziemia jest nasiąknięta ich krwią. A jeżeli pyta mnie pan o taką moją prywatną ocenę tych postaci, ale też różnych postaci historycznych, ja teraz idę do polityki, ale ja długie lata robiłem wiele różnych rzeczy, między innymi dwie fundacje, które pracują w 13 krajach świata. Byłem w miejscach konfliktów zbrojnych, pracowałem z ich ofiarami, cywilnymi ofiarami i widziałem ich śmierć i widziałem skutki pacyfikacji, widziałem to, co się wtedy dzieje z dziećmi, co się dzieje z rodzinami. Byłem w takich miejscach. Atakowanie ludności cywilnej, eksterminowanie ludności cywilnej, zabijanie kobiet, dzieci, rodzin nie mieści się w moich kanonach myślenia o cywilizacji ani o bohaterstwie, niezależnie od tego, jak trudne są czasy.
Kwestia obwodnicy kolejowej Białegostoku, jak pan wie, wielkie inwestycje infrastrukturalne dzielą ludzi, bo jedni na tym tracą, a drudzy na tym ewentualnie zyskują. To w tym sporze, gdyby przyjechali do pana mieszkańcy Dobrzyniewa, Wasilkowa i powiedzieli, że no chcą nam zrobić obwodnicę za blisko naszych domów, to wtedy co?
Akurat ten problem lokalny znam za mało, żeby kompetentnie się wypowiadać. Co do zasady należy w Polsce rozwijać transport kolejowy.
Nie ma szczególnie
co do tego,
na Podlasiu.
Nie ma co do tego żadnych złudzeń. Natomiast jeżeli jakaś społeczność lokalna mówi, że ma kłopot, że to obniża jakość ich życia, że czują się zagrożeni, że czują się źle, to przynajmniej należy im się rzetelne wysłuchanie, rzetelne wzięcie ich pod uwagę w całym tym procesie. Ja nie znam tej sprawy obwodnicy kolejowej, ale chętnie się z nią zapoznam, bo dotyczy mojego miasta. Natomiast słyszę o sporze o Las Turczyński tutaj w Białymstoku i jestem całym sercem z tymi, którzy protestują przeciwko jego wycince, bo jak słyszę, ma tam powstać cmentarz, a ja wiem rzecz absolutnie fundamentalną jako człowiek, który trochę się też orientuje w tym świecie, że jeżeli zaczniemy wycinać lasy, to cmentarze będą nam naprawdę niezwykle potrzebne.
Przechodząc właśnie do kwestii związanych z takimi sprawami społecznymi, to usłyszałem taką opinię, wyczytałem taką opinię, że wśród kandydatów na prezydenta jest pan soft Biedroniem.
Ja już słyszałem o sobie, że jestem drugim Zełenskim, trzecią Czaputową, 17 Macronem. To nie, do niczego nie służy. Wie pan, to jest tak naprawdę taki skrót poznawczy, który ma niby ułatwić, a nic nie ułatwia. To trochę tak było na samym początku, kiedy
nie, ale to
tak
się sytuuje pana w pewnych poglądach politycznych, ocenach politycznych.
Z Robertem Biedroniem bardzo dużo mnie różni. Agenda światopoglądowa bardzo mocno. Ja nigdy nie postulowałem tego, co on postulował, kiedy wchodził na polską scenę polityczną, a więc zmian regulacji aborcyjnych w stronę pełnej dopuszczalności do końca trzeciego miesiąca ciąży. Jest mi bardzo nie po drodze z różnymi jego postulatami światopoglądowymi i też nie zawsze jestem fanem sposobu, mimo że go osobiście lubię, bo znamy się, ale nigdy nie byłem fanem uprawiania polityki tak, jak on to czasem robi. Być może to był wypadek przy pracy, ale obiecywanie, że się mandat, znamy przecież tę całą historię, że się go odda, później obejmie je, później znowu, to nie jest coś, co jest,
no nie jest
specjalnie
poważne
w moim typie. Nie, nie, to jeżeli ja mam być jakoś lokowany, to na pewno nie jestem soft Biedroniem. Chociaż jak ludzie mają takie typy, które ułatwiają im życie. Kiedy ja ogłosiłem swoje kandydowanie, to też mnie próbowano zaraz. No, czyli to jest pomysł, tak? Więc zaczęto wymyślać, że może Tuska, a może Opus Dei, a może Sorosza, a może TVN-u.
To czyj to pomysł?
Mój.
Absolutnie? Mam
talent?
I talent chcę
miałem,
być
12
prezydenta?
Lat. Nie, mam talent, już miałem. 12 lat prowadziłem ten program. Ale robiłem też wiele innych rzeczy, wie pan. Napisałem 20 książek, założyłem dwie fundacje, mnóstwo się nawykładałem, najeździłem po świecie. To jest opowieść o sprawczości, o doświadczeniu w działaniu. Polska Konstytucja w 127 artykule mówi wyraźnie, kim może być kandydat na prezydenta. Doświadczenie życiowe, 35 lat, prawo wyborcze i 100 tysięcy obywateli, którzy cię zgłaszają. Nie partia polityczna. To był mój pomysł, wyniesiony z rozmów z ludźmi. Od 8 lat bardzo intensywnie jeżdżę po Polsce. Miałem do 200 spotkań w roku. I w pewnym momencie powiedziałem sobie dość. Ile jeszcze będę patrzył na telewizor i wymachiwał pięścią, komentował polityków na Facebooku, pisał felietony. Przychodzi taki moment, mi urodziło się dziecko 2 lata temu, kiedy pomyślałem sobie, że zostawię mojej córce biblioteczkę, zbiór lajków na Facebooku i przekonanie, że tatuś miał rację. To za mało. 5 lat temu na taki pomysł było za wcześnie, a za 5 lat będzie za późno. Dlatego zdecydowałem się postawić wszystko i dużo zaryzykować. na jedną kartę, bo nikt jeszcze tego w Polsce nie zrobił sam.
A co będzie, jeśli nie uda się zebrać 100 tysięcy podpisów?
O to się boję trochę mniej, choć rzeczywiście marszałek Sejmu zrobiła wszystko, żeby kandydat obywatelski czy niezależny, który nie ma partii, miał jak najtrudniejsze życie, bo czasu mamy mało. Ale ja myślę, że zbierzemy. Mamy kilka tysięcy bardzo aktywnie działających w Polsce wolontariuszy. Mam nadzieję, że do końca tego miesiąca będziemy mieli więcej członków wolontariuszy niż Platforma Obywatelska. Po latach działań...
To żadna sztuka.
No, ale jednak już jakiś punkt odniesienia. Dla kogoś, kto startuje tak bardzo z poziomu niepartyjnego i wierzę, że my zbierzemy te 100 tysięcy. Miałem wspaniały dzień na Podlasiu, jeżdżąc od Bielska Podlaskiego przez Ryboły, Wojszki, Zabłudów, Zwierki do Białegostoku, zbierając podpisy, rozmawiając z ludźmi. Zbierzemy 100 tysięcy.
Co będzie, jeśli nie dostanie się pan do drugiej tury i co wtedy z głosami? Na kogo je pan przekaże?
Nie zakładam takiego scenariusza, natomiast jeżeli się pojawi na stole, a więc jak będą rozdane karty, to wtedy powiem, ale na obecnym etapie myślę, że najuczciwiej byłoby powiedzieć, na kogo ja będę głosował w drugiej turze, natomiast nie zobowiązywać nikogo do podejmowania jakichkolwiek decyzji. Ja jestem kandydatem niezależnym, bezpartyjnym i nie po to idę do polityki, żeby teraz ludziom mówić,
to
że powinien poprzeć
te czy inne
partie.
Na kogo będzie pan głosował w drugiej turze?
Nie będę głosował na prezydenta Andrzeja Dudę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę.